Coś mi się popierniczyło. Zaraz, coś zgubiłem myśl, bo chciałem wprowadzić pytanie, ale...
Edukatki.
Polski podcast edukacyjny.
Doczekałem się.
Rozmowy z ludźmi, dla których edukacja jest pasją.
Edukatki.
Witamy Was serdecznie w podcaście Edugatki, odcinek 71. Tym razem będziemy rozmawiali profesjonalnie o edukacji zdalnej.
A jak się nazywasz?
A ja nazywam się Marcin Zaród, a jak ty się nazywasz?
Ja się nazywam Jacek Staniszewski, jestem z Warszawy, a ty skąd jesteś?
A z Tarnowa.
A dobrze, cały czas z Tarnowa, ja też cały czas stąd, skąd jestem. Proszę Państwa, ja na początku chciałbym serdecznie podziękować za te wszystkie wpisy na Facebooku, na naszej stronie. Ja jestem ostatnio trochę na bakier z Facebookiem, tak prywatnie, ale cały czas czytam sobie to, co Państwo do nas piszą, piszecie, bo z niektórymi jesteśmy bardzo na ty, i no, ze wszystkimi się na Facebooku jest na ty, i ja jestem właśnie taki, że taki właśnie jestem, jak chcielibyśmy zawsze być, czyli taki doceniony. Pogłaskany.
No jak od ciebie pierwszy tydzień roku szkolnego, słuchaj,
wiesz,
Jacku?
Ja szczerze powiedziawszy, jestem bardziej ciekawy ciebie, bo ty po roku wracasz. Natomiast u mnie, wiesz co, chyba jesteśmy wszyscy naprawdę jakoś tak pogodzeni z tym, że to taki czas, ale wydaje mi się, patrząc na nauczycieli, że jest dobrze, to znaczy... No chce nam się w sumie, no chce nam się, no to jesteśmy, no jeżeli jesteśmy wariatami edukacyjnymi, ja mam nadzieję, że w szkole kilku takich mam, no to nie naszym powołaniem jest siedzenie w domu i gadanie do kamerki, więc jest okej, okay, na razie jest okej, okay. Nie narzekam, bez narzekactwa.
I teraz mamy przejść jakoś do zapowiedzi Europejskiego Tygodnia Kodowania, tak?
No tak, to przejdźmy może po prostu tak, niezauważenie.
Zupełnie płynnie i bezszwowo przeszliśmy do tego. Mogłeś mnie zapytać na przykład...
To powiedz mi, to ja się ciebie zapytam. No, to powiedz mi.
Dlaczego ja w ogóle tak chcę mówić o tym Europejskim Tygodniu Kodowania?
Marcin, a dlaczego ty tak chcesz mówić o Europejskim Tygodniu Kodowania?
Dlatego, że jestem jednym z tak zwanych leading teachers tego tygodnia, to znaczy takich, no, ambasadorów Europejskiego Tygodnia Kodowania, i tutaj zupełnie na poważnie. Faktycznie chcemy w Edugatkach promować umiejętności przydatne w, no, przyszłym i teraźniejszym życiu naszych uczniów, czyli po prostu promować kodowanie. Zachęcamy bardzo Was do tego, żebyście pomiędzy 10 a 25 października spróbowali zrobić ze swoimi uczniami coś, co zachęci ich do kodowania. To tak w europejskim stylu tydzień trwający 2 tygodnie, tak jak ślimak jest rybą. Bardzo fajna sprawa.
Przed nami rozmowa z Michałem Szumińskim. Myśmy go poprosili dlatego do rozmowy, żeby porozmawiać trochę, nieco, mam nadzieję, przewidując coś, co mam nadzieję się nie wydarzy, ale pewnie każdemu z nas się przyda trochę wiedzy na temat tego, jak powinien wyglądać taki prawdziwy, profesjonalny e-learning. Ile z tego weźmiemy, to tyle weźmiemy, ale myślę, że rozmowę poprowadziliśmy w ten sposób, żeby nie rozmawiać o rzeczach zbyt profesjonalnych w takim sensie, żeby nie zagadać, ale żeby wziąć od Michała takie najbardziej praktyczne porady, których faktycznie możemy użyć. Marcin, powiesz coś o Michale?
Tak, przed Państwem Michał Szumiński, od ponad 15 lat zaangażowany w przekazywanie informacji o różnych formach e-learningu. Rozpoczynał jako trener szkoleń stacjonarnych, w tym momencie ma już na koncie 6 tysięcy godzin doświadczenia. Stworzył ponad 150 szkoleń e-learningowych, poprowadził ponad 200 sesji online, czyli tych webinariów, zarządza platformą e-learningową, prowadzi, tworzy i konsultuje zagadnienia związane z obszarem L&D.
Wiesz co, to my zaprosimy Państwa na ten odcinek, a ja w tym czasie będę szukał, co to jest obszar L&D, bo ja nie wiem.
Ja się nie chciałem przyznać, że też nie wiem, no ale teraz już się przyznałem.
To jest moja, ja jestem gotowy.
To jest moja taka pierwsza rozmowa z kimś, kto robi prawdziwy e-learning. Oprócz...
Okej.
Tak, wiesz, bo teraz my wszyscy nauczyciele robią tak zwany e-learning. ale rozumiem, że to jednak twoim zdaniem jest co innego, kiedy się robi e-learning, a edukację zdalną. Pewnie coś tam wiesz o nauczycielskich próbach robienia edukacji na zdalnej. To możesz powiedzieć.
Znaczy przede wszystkim widzę, jak wyglądały te fale pytań, które się pojawiały, kiedy był ten pierwszy lockdown, bo tak naprawdę pierwsza fala pytań dotyczyła typowo narzędzi w ogóle, czego my powinniśmy używać. Druga bardziej się skupiała na konkretnych zastosowaniach. Oczywiście nie byli to tylko nauczyciele, tylko były to różne grupy zawodowe. No i takie pytanie, które gdzieś tam utkwiło mi w pamięci, to jest, jak zrobić szkolenie w postaci online z tematu sprzedaży dla grupy menadżerów tam z jakiegoś konkretnego tematu, więc ktoś szukał ćwiczeń, jak mógłby te swoją tak naprawdę szkolenie stacjonarne przenieść do wersji online. No i tak naprawdę to trzecia fala, która się pojawiła, to było pytanie, ale jak w zasadzie robić to dobrze, więc plus taki, że ta wersja edukacji taka, jak tutaj to nazwaliście, profesjonalna, a wersja edukacji, powiedzmy, tworzenia tego dla studentów czy dla uczniów, moim zdaniem te światy są do siebie bardzo zbliżone, tylko nie zawsze może jest takie oczywiste, że to są te same rozwiązania, z których my tak naprawdę korzystamy na co dzień, więc takie jest moje przemyślenie. Mhm.
Jakie są najczęstsze błędy, które można popełnić prowadząc edukację zdalną?
Myślę, że przede wszystkim to jest brak przemyślenia tego, co my robimy i dla kogo my to robimy. Tak? Można oczywiście pójść na żywioł, kupić jakąkolwiek z tych aplikacji, o których tutaj mówiliśmy, i pójść na żywioł i pomyśleć, okej, da się to przełożyć 1:1, zostaje tak, jak jest i działamy. Natomiast wydaje mi się, że pierwszą rzeczą to jest taka chwila refleksji, która jest potrzebna na to, czy to będzie atrakcyjne dla tej grupy docelowej, dla której my to robimy. Wiadomo, że no pewnie inaczej to wygląda z punktu widzenia klasy, gdzie no sam pamiętam swoją szkołę, jako uczniowie byliśmy dość żywotni, natomiast inaczej pewnie to wygląda z poziomu, powiedzmy, takiego korporacyjnych i biznesowych spotkań. Natomiast myślę, że zasady są te same. Przede wszystkim przemyślana treść. Druga z takich rzeczy to by było zapewnienie sobie jakiegoś wyjścia czy jakiejś sytuacji, jakiegoś rozwiązania alternatywnego. No załóżmy, że korzystamy z jakiegoś Zooma i ten Zoom nie działa. No i co tak naprawdę wtedy powinniśmy zrobić? No jeżeli nie mamy żadnej alternatywy do tego, żeby odpalić jakieś inne narzędzie i przede wszystkim poinformować tych użytkowników, no to tak naprawdę możemy tą grupę stracić, ta lekcja może minąć, no i wtedy to będzie duży problem. No i później dochodzą takie rzeczy typowo techniczne, czyli czy my mamy mikrofon, mamy to wszystko podłączone, czy jesteśmy w stanie jakby połączyć się chociażby z wideo, czy co jest za nami w tym pomieszczeniu, czy my nie pokazujemy czegoś, czego byśmy nie chcieli pokazywać. Czyli ja bym to rozróżnił na takie kilka grup. Przede wszystkim rzeczy takie typowo związane z adekwatnością, dla kogo i co my de facto robimy. Druga grupa, czyli związana taka z samymi narzędziami, zapewnienie sobie jakiejś alternatywy. No i trzecia rzecz związana już z rzeczami typowo technicznymi.
Mógłbyś powiedzieć, czy wiesz coś na temat w ogóle młodych ludziach jako odbiorcach takiego e-learningu, czy w ogóle o nauczania na odległość, bo pewnie uczysz, czy prowadzisz kursy dla starszych osób, ale no mnie, więc pytam się ciebie jak kolegę, który robi coś ze starszymi ludźmi, czy wiesz coś o młodszych ludziach, czy istnieją jakieś informacje dotyczące tego, jak im robić takie kursy?
Znaczy ja myślę, że nie ma takiego problemu, którego świat by już nie zdefiniował, więc no chociażby jest Udemy, które ma tak naprawdę 50 milionów użytkowników, tych kursów jest tam cała masa, więc jeżeli ktoś chce się dokształcić w jakiejkolwiek dziedzinie, no to jest na przykład jeden z takich marketplace'ów, jeden z najbardziej popularnych, gdzie można by z tego skorzystać. Jeżeli chodzi o edukację, jak uczyć dorośli, jak powinni uczyć dzieci, to nie wiem, czy jestem dobrą osobą do tego pytania, bo no tak jak tutaj zauważyłeś, ja się raczej ograniczam do osób, które już są powiedzmy na studiach i wyżej, więc nie mam takiego dużego doświadczenia z pracą z dziećmi.
Czyli nie macie problemów z tym, że wam ktoś przeszkadza albo robi głupie żarty, kiedy, albo nie pamiętam, jak to się nazywa, ale to już ma jakąś nazwę, kiedy ktoś nam robi sobie jakieś
zoomrajdowanie.
Zoomrajdowanie, właśnie.
No, tego słowa jeszcze nie słyszałem,
bombing,
ale zdaje się, człowiek może
zoom
czegoś
bombing,
nauczyć. Aha. No zoom bombing, okej. Okay. No oczywiście, no to jest zawsze jakieś ryzyko, ale ja mam wrażenie, że trzeba dobrej woli z dwóch stron tak naprawdę, bo nawet jeżeli będąc, załóżmy, że wcielam się w rolę nauczyciela, robię jakieś spotkanie na Zoomie, które jest zabezpieczone hasłem i nawet jeżeli wszystko się odbywa dobrze, no to nigdy nie mam pewności, że ten uczeń, który też na tym spotkaniu czy na tej lekcji jest, czy on przypadkiem komuś tego linku nie da i tego hasła. Więc to tak nie działa, że technologia nas tutaj jakby zabezpieczy przed tym, przed każdą możliwą sytuacją. No trzeba niestety dobrej woli ze złej strony, a rzeczywiście widziałem na początku jakieś no tutaj tego typu akcje, które się pojawiały, że ktoś wchodził na jakąś lekcję i coś robił. Wydaje mi się, że w większości wypadków to była kwestia niezabezpieczonych tych pokoi w ogóle, że one były otwarte, każdy mógł do nich dołączyć. Teraz ta świadomość jest większa, no ale z drugiej strony przed udostępnieniem linku i hasła przez ucznia czy studenta, przed tym się nie jesteśmy w stanie obronić.
Czy są jakieś kompetencje, które mogłyby uczniów przygotować do tego, żeby świadomie uczestniczyli w takiej edukacji zdalnej i jednocześnie takie kompetencje, które później, jeżeli się zakończy ta cała historia i przyjdzie im kiedyś w późniejszych latach życia korzystać z e-kursów, to co nauczyciel teraz może dać uczniom, żeby oni mogli i z e-lekcji korzystać i później właśnie fajnie przygotować się do takiego samodzielnego lifelong learning w przyszłości?
Przede wszystkim dla mnie lifelong learning to nie jest kwestia czegoś, co jest podawane z zewnątrz, tylko to jest cecha charakteru. Albo ktoś to ma i czuje potrzebę, czyta książki, doszkala się, albo takiej potrzeby nie ma. Oczywiście sytuacja konkretna może wymusić na nim. Ja muszę się czegoś nauczyć, żeby móc wykonywać swoją pracę, ale taka motywacja z zewnątrz jest z reguły taka na krótko. Tak? Da się chwilę zmotywować kogoś, ale do tego, żeby uczyć się przez całe życie, o czym tutaj mówimy, do tego już potrzeba tak naprawdę zaangażowania takiego własnego. Ja zawsze mówię, że to nie jest sprint, to jest maraton, w związku z tym trzeba się do tego przygotować, że to będzie trwało. Tak, i nie wiem, czy możemy mówić o kompetencjach jakby ucznia, jakie on powinien posiadać, bo wydaje mi się, że uczniowie dość dobrze się dostosują do tego, co zostanie im pokazane. Okej, macie korzystać z Zooma, tak się im posługujemy i to jest rzecz, która im zostanie. Z drugiej strony myślę, że wielu z tych uczniów ma już niektóre te kompetencje albo zna te narzędzia, których tutaj jako nauczyciele pokazujemy. W związku z tym to też nie jest tak, że bym zakładał, że oni się muszą wszystkiego nauczyć, tak? To część tych kompetencji już na pewno tam jest. I tak jak mówię, no jest wiele punktów styku pomiędzy szkołą a biznesem, zwłaszcza w tej wersji online, więc ja bym tego nawet nie nazywał jako nauczanie kryzysowe, czy takie sformułowanie chyba gdzieś tutaj się pojawiło, tylko bym raczej popatrzył, że to jest normalność biznesowa.
Michał, dobra, to konkret. Przedstawię się jeszcze bardziej. Jestem nauczycielem historii, która pewnie kojarzy ci się z długim gadaniem. Ja co prawda długo nie lubię gadać, ale czasami trzeba i teraz mam do ciebie w imieniu swoich koleżanek i kolegów, nie tylko historyków, ale innych podobnych przedmiotów, taki wybór. Mam przygotować sobie jakąś treść, którą chcę opowiedzieć, czy chcę, żeby moi uczniowie wiedzieli. Teraz mam, co byś mi poradził? Czy ja mam im to pozrobić na żywo? Czy ja mam to nagrać? Czy poszukać na YouTubie fragmentu, który zrobi to lepiej ode mnie i będzie miał więcej bajerów i takich fajnych grafik, które przedstawi to w sposób bardziej atrakcyjny dla nich?
No, pomiędzy tym, jeżeli ja miałbym to podać w postaci historii, która powiedzmy, będzie dla nich zupełnie pasywna, że oni w tej nie będą uczestniczyć. Załóżmy, że to jest tak, jak ja teraz mówię, czyli oni cały czas słuchają. No to pytanie, czy jest duża różnica pomiędzy tym, że ta lekcja jest na żywo, czy to jest nagranie, które oni dostaną, czy to jest nagranie, które jest na YouTubie. Dla mnie tutaj nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Natomiast gdyby ta sama sytuacja pozwalała im na przykład w jakiś sposób odgrywać jakąś rolę w tym, tak? No, dość dawno temu skończyłem swoją edukację i historię. No, mi się ona kojarzy z tym, że właśnie nauczyciel nam opowiadał, jak to wszystko wyglądało i dla mnie osobiście było to ciekawe. Więc, no ale mówię, gdyby w tej wersji online, gdyby to podać na zasadzie, że oni mogą się do czegoś przygotować, mają coś odegrać, symulujemy coś, na podstawie tego materiału mają odegrać jakąś scenkę. Może to by było bardziej ciekawe i wtedy widzę rzeczywiście, że tak robienie tego na żywo, powiedzmy, z ich uczestnictwem, z ich aktywnością pewnie miałoby to trochę więcej sensu.
Spotkałem się z takim stwierdzeniem, że w czasie tej edukacji zdalnej dobrzy nauczyciele dalej jakoś dobrze sobie poradzą w ten czy inny sposób, no a nauczyciele, którzy już wcześniej byli jakby nawykli do takich pomysłów typu dyktowanie podręczników na lekcji na przykład, bo takie rzeczy wciąż się zdarzają, no to ci nauczyciele słabi dalej będą robili to, co robią, no słabo, tylko w wersji powiedzmy elektronicznej. Czy z pozycji dyrektora szkoły jest coś, co dyrektor w takim właśnie trybie wspomagania mógłby zrobić, żeby te najsłabsze ogniwa jakoś wspomóc?
Myślę, że przede wszystkim ujednolicenie tych narzędzi. Łatwiej jest wypracować jakiś standard, kiedy korzystamy wszyscy z tego samego i nawet wzbudzić jakby taką potrzebę dzielenia się tą wiedzą. Ja wiem, że relacje są różne, tak? To łatwo się oczywiście tak mówi, jeżeli my sobie tutaj tak rozmawiamy. Natomiast gdyby było to wspólne dzielenie się wiedzą, to ja myślę, że nie ma słabych uczniów i nie ma słabych nauczycieli. To jest tylko kwestia, czy chcemy cokolwiek z tym zrobić, czy też nie. Więc jeżeli będą przykłady, może to jest kwestia, że ktoś nie potrafi jakby znaleźć tych informacji, gdyby ktoś mu je pomógł, albo gdybyśmy mogli, że tak powiem, dzielić się między sobą jako nauczyciele, jeżeli pozwolę sobie tutaj do tego grona dołączyć, to myślę, że nie mówilibyśmy o jakby słabych nauczycielach w ogóle, czy o takim problemie, więc myślę, że przede wszystkim wspólna platforma, przestrzeń i tak naprawdę wspieranie tego, żeby tą wiedzą się dzielić między sobą, no i może pokazywanie też jakichś przykładów. No naprawdę, to byłem na webinarach, które dotyczyły tylko i wyłącznie tego, jak robić, prowadzić tego typu spotkania na żywo i jak robić to dobrze. Więc myślę, że po tym czasie już tyle jest tych przykładów, że jeżeli ktoś będzie chciał, to takie nagrania po prostu znajdzie, nie?
Czyli webinar o tym, jak robić dobre webinary.
Tak jest. Byłem na kilku takich spotkaniach. I uważam, że no, jeżeli ktoś już ma to robić, to powinien tego typu spotkania przejść. Ja w ogóle mam kilka takich źródeł, które może byłoby dobrze, żeby podlinkować i dotyczących narzędzi i dotyczących no, kilka dosłownie linków, które wydaje mi się, że każdy powinien znać. Wszystkie te rozwiązania, które mam, to są rzeczy, które są za darmo, więc i platformę można mieć za darmo i narzędzie do webinarów można mieć za darmo, nagrywać dźwięk, nagrywać obraz, pokazywać siebie i prezentację. Mówię tylko o darmowych narzędziach, które są bardzo popularne na świecie, więc może dobrym rozwiązaniem byłoby, żebyśmy pod tym odcinkiem podlinkowali kilka tak. tych narzędzi, żeby każdy miał jakiś punkt taki startowy. Okej, okay, od czego miałbym zacząć?
Tak zrobimy. Ja na koniec, Michał, jeszcze chcę ciebie zapytać o jedną rzecz. A czego ty się teraz jeszcze chcesz nauczyć, jeżeli chodzi o twój fach?
Mam wrażenie, że ja codziennie wpisuję ileś rzeczy w Google, o ileś rzeczy pytam, są, więc to może nie jest kwestia tego, że nagle mam odkryć świat, ale jednym z takich rzeczy, która mnie obecnie interesuje, jest tak naprawdę zrobienie swojego podcastu, więc jak tutaj pojawiła się propozycja, że mogę uczestniczyć w waszym, to było to dla mnie okej, no mogę przetrzeć ten szlak i już w kilku podcastach też uczestniczyłem. Więc no obecnie jestem na tym etapie, że planuję zbudować swoje studio takie do nagrywania właśnie kursów online, takich jak są na Udemy. Planuję też troszeczkę pójść dalej z podcastem. To są takie rzeczy, które w głowie mi kiełkują już od jakiegoś czasu, ale sam ich, że tak powiem, pod własną marką na razie nie robię.
A wiesz co, przepraszam, to ja tak powiedziałem o tym zakończeniu, to jeszcze takie jako ekstra pytanie, bo dzisiaj rozmawiałem z jedną nauczycielką, która powiedziała mi, szczęka mi opadła, bo rzadko spotykam takich frików jak ja, że bardzo marzę o tym, żeby zrobić swój właśnie taki kurs e-learningowy z odcinkami, jakie właśnie na tym Udemy można spotkać. to i poradziła, zapytała się mnie, co ma zrobić. Ja powiedziałem, nie wiem, ale zapytam się, bo rozmawiam z kimś, ktoś na tym zna. To trzeba tego, od czego trzeba zacząć? Jak się chce przeprowadzić kurs, taki od, wiesz, 20-odcinkowy, w którym, czy tam 15-odcinkowy, w którym tak jak ja biorę czasami sobie jakieś kursy, że tam są różne pytania między odcinkami, coś trzeba zrobić, to jak się zaczyna w ogóle taką robotę? Bo dla mnie to jest gigantyczne chyba w ogóle myślenie.
To znaczy, jeżeli miałoby być to typowo pod Udemy, załóżmy na chwilę, że to będzie ten przykład, tak, to przede wszystkim szedłbym na to Udemy i sprawdził, jakie są de facto kursy. Uczestniczyłem teraz w wielu webinarach właśnie na ten temat, bo tak jak mówię, mnie to interesuje, łącznie z takimi bardzo długimi, 10-ponadgodzinnymi spotkaniami na żywo, więc tak też się da. I tak naprawdę tam było wskazanie, wejdź, zapisz się tam jako instruktor, bo dzięki temu uzyskasz miejsce, w którym będziesz mógł sprawdzić dużo statystyk o temacie, którym chcesz taki kurs zrobić. Czyli już samo Udemy daje nam narzędzie do tego, żeby spozycjonować, czy to, co my robimy, ma w ogóle sens. Czy jesteś w stanie, ile jest tych kursów, ile one przynoszą średnio przychodu, jaki jest najlepszy kurs. No i wtedy musisz znaleźć tak naprawdę jeden taki, który wydaje ci się jakimś benchmarkiem do tego, żeby robić to samemu i zadać sobie po prostu pytanie, czy jestem w stanie zrobić to lepiej. No bo konstrukcja akurat tego typu rozwiązań jest taka, że zarabiają najwięcej ci, którzy mają najlepsze kursy i to oni zjadają 80% tak naprawdę tego rynku. W związku z tym musisz umieć przynajmniej dorównać, a najlepiej pobić osobę, która tam jest w takim pozytywnym sensie, przygotować lepszą treść. To by był jakby jeden aspekt. Drugi to by był aspekt taki typowo techniczny. Ja nie jestem może jakimś fetyszystą sprzętu, że muszę mieć wszystko najlepsze, natomiast jeżeli robiłbym szkolenie o e-learningu, no to pewnie potrzebowałbym tych wszystkich narzędzi, które są. Jakiejś kamery, która to nagra, jakiegoś mikrofonu, żeby to móc potem złożyć ze sobą, jakiegoś programu. Więc no jest szereg takich elementów, powiedzmy, technicznych, nie? Które też pewnie by nam się tutaj przydały i dobrze by było o tym wiedzieć. Nie?
Ale pewnie jest jakiś kurs, który mówi o tym, jak przygotowywać kursy.
Oczywiście, są one dostępne właśnie na Udemy i o podcaście skończyłem ostatnio jeden kurs i o robieniu kursów, live'ów, streamingu. Bartek Rycharski to jest osoba, która robiła właśnie te 10-godzinne darmowe webinary o tym, jak przygotować audio, wideo i streaming. To były trzy dni, ponad 20 godzin takich rzeczy, które on dał za darmo. Jeżeli ktoś chciał w tym uczestniczyć, to mógł sobie po prostu do tego dołączyć i tam było tak mega profesjonalnie. To już na takim poziomie budowania własnego studia. Natomiast, tak jak mówię, no pewnie do robienia tego każdy z nas ma telefon, każdy z nas ma słuchawki. Myślę, że jest dużo osób, które odnoszą sukces i tego sprzętu nie mają, ale za to mają dobry pomysł i mają jakąś charyzmę do tego, żeby to sprzedawać. Więc to jest przede wszystkim sprzęt, to jest rzecz, bez której da się obyć, ale bez tego, co chcemy powiedzieć i bez jakiegoś konkretnego flow, no prawdopodobnie się to nie uda.
A jeszcze fajną rzecz powiedziałeś, że chcesz sam stworzyć, przygotowujesz się do tego, żeby stworzyć coś na Udemy i w związku z tym ty sam bierzesz udział w kursach i muszę przyznać się, że ja robię podobną rzecz, uczestnicząc w różnego rodzaju e-learningowych kursach na Kurserze, teraz jakaś tam letnia Akademia Cisco, po to, żeby z pozycji tego użytkownika końcowego, czyli ucznia, podglądnąć pracę tych ludzi, którzy to robią, jak oni robią, co działa, co nie działa, co ja jako uczeń, student, uczący się, co mi się podoba, a co dla mnie na przykład niekoniecznie jest fajne.
Jasne, to jest cały czas proces. Tak jak mówię, to nie jest tak, że ktoś się tym zajmuje profesjonalnie, to on nagle wszystko wie. Ja non-stop przeglądam raporty, robię kursy. Tak jak mówię, wydaje mi się, to jest cecha charakteru. Z jednej strony trzeba być po prostu ciekawym, żeby móc robić to dobrze. Z drugiej strony, jak ja to mówię, osoby, które zajmują się e-learningiem, są stale niekompetentne. Bo jeżeli jednego dnia robię szkolenie z ochrony danych osobowych, a z drugiego z tabel przestawnych w Excelu, no to jest duża szansa, że ten kurs, który ja robię, nie będę miał wiedzy do tego, w jaki sposób tak naprawdę powinno być to zrobione. Więc albo muszę mieć jakiś powierzony materiał, albo muszę sam dociekać, więc to jest tak naprawdę proces, w którym non-stop się musisz dokształcać, bo inaczej po prostu zostaniesz w tyle.
Michał, bardzo ci dziękujemy. Na pewno masz flow i na pewno jesteś profesjonalistą, bo słucha się ciebie świetnie i ja, który w tej naszej parze edugatkowej i jesteś odpowiedzialny za cięcie i wycinanie różnych i to będę miał bardzo mało roboty, za co ci bardzo dziękuję. Więc tym razem bez wielkiej takiej, wielkiego strachu, że spędzę 3 godziny nad wycinaniem, się z tobą żegnam i bardzo tobie za to dziękuję.
Cieszę się bardzo. 6000 godzin ponad na sali spędzone zrobiło pewnie swoje.
Tak.
Więc to też jest okupione tak naprawdę pracą. To myślę, to jest chyba coś, czego nie widać, że efekt końcowy to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Tak. To nie jest nigdy tak, że coś jest komuś dane, po prostu trzeba swoje na siebie będzie.
Dobra, trzymaj się, dziękujemy bardzo.
Dzięki wielkie.
Dzięki,
pa.
Do zobaczenia.
Damy ci znać, jak wszystko będzie gotowe. Proszę Państwa, odcinek się skończył, Państwo już wysłuchali, a myśmy w tym czasie w pocie czoła szukali, co to jest L&D, to nie jest Labor and Delivery, czyli poród, tak? Coś z porodem
też związane. Może być, tak, poród i poród, czyli akcja porodowa i poród.
Tak, to nie jest life and death, tego już nie będziemy tłumaczyli, bo to wiadomo. To jest, proszę Państwa, param.
Learning and Development.
Czyli uczenie się i rozwój. Pan Michał mówił nam na końcu o tym, jak rozumie słowo lifelong learning. Zgadzam się, tak? To myślę, że to jest też stan ducha, taki state of mind, taki mindset, że się tak wyrażę, trochę będę jak ty teraz po angielsku trochę mówił, ale faktycznie ta rozmowa wzbudziła we mnie takie różne pomysły na to, że może kiedyś w końcu zrobię sobie taki jeden kurs. Tylko ten to planowanie mnie trochę zabiło, bo powiedział, że przede wszystkim trzeba zaplanować, a zaplanować coś na 20 odcinków, to ja nie wiem, czy dam radę.
A propos tego twojego mindsetu, to ja na lekcjach pierwszych w sumie z uczniami z języka angielskiego mówię o tym, że żeby odnieść sukces, potrzebne są 3 rzeczy. Mindset, skillset i toolset. Nie wiem, czy słyszałeś o tej trójcy?
Nie. Nie.
No więc ten mindset, no to jest ten stan ducha, podejście do tego, czy chcemy się czegoś nauczyć. Skillset, czyli zestaw umiejętności, które będą nam pomagały obsługiwać narzędzia, czyli toolset. I jeżeli te 3 rzeczy spotkają się w jednym miejscu, to mamy przepis na sukces. Myślę, że też przepis na sukces w edukacji zdalnej i w edukacji stacjonarnej. No bo jeżeli mamy fajne podejście, optymistyczne, pełni wiary w siebie, jeżeli mamy umiejętności, które pozwolą nam obsługiwać pewien zestaw narzędzi, którym dysponujemy, żeby dobrać je odpowiednio do danej sytuacji, no to mamy udaną edukację zdalną.
Marcinie, czy mamy jeszcze coś na powiedzieć do końca? Bo tak sobie gadamy, a może już byśmy sobie powoli kończyli.
Odpuścić. Coś mi chodziło po głowie, ale już nie pamiętam. Aha, właśnie, czyli o Patronite jeszcze nie mówimy?
Nie.
A dobra, to możemy ewentualnie wspomnieć o tym, że szkoły się zbroją i szkolą, jeśli chodzi o przechodzenie na platformy e-learningowe i faktycznie odbywają się teraz w niektórych szkołach intensywne szkolenia. Ja takie szkolenie też prowadziłem na przykład z mieczem chińskim, kiedy pokazywałem właśnie ten toolset i między innymi młotek i miecz chiński zawisły w okolicy tablicy, kiedy nauczyciele się zastanawiali, po co to on przywlókł, to im tłumaczyłem o chińskim przysłowiu i chińskiej klątwie. Kojarzysz?
No i wiesz co, ty dzisiaj masz jakiś taki flow, że proszę, powiedz mi, co
no,
chodzi z tym?
No, że obyś żył w ciekawych czasach.
Rozumiem.
No, a później jeszcze mówiłem o Ouija, czyli o tym, że kryzys w języku chińskim składa się z 2 znaków. Jeden znak oznacza niebezpieczeństwo, a drugi znak oznacza szanse i możliwości. No i ten miecz chiński pięknie spiął mi kryzys z narzędziami i jeszcze z tą klątwą.
Ja myślałem,
no
że ty bardziej tym mieczem, jak w węzeł gordyjski, będziesz kable przecinał, bo tych kabli teraz w szkołach jest dosyć dużo. Myśmy teraz sobie zakupili takie krawatowe mikrofony i będziemy dzięki temu mieli lepszy dźwięk, który będziemy nadawali do domów, bo uczniowie nie tyle co się skarżyli na zły obraz, co na zły dźwięk, który
widzisz, to jest dobra...
ginie bardzo mocno i faktycznie, ale Nie wiem, czy myśmy o tym w rozmowie nie mówili, szczerze powiedzieć.
Fajny pomysł. Nie, dlaczego? Słuchają nas ludzie, którzy, wiesz, biorą, czerpią tutaj praktyczne wskazówki garściami, więc dajmy im coś namacalnego.
No dobrze, to tak dobrze. To jakoś tak się czuję dzisiaj przez ciebie, mimo tego, że trochę tam sobie ponarzekałeś na początku, bardzo tak pozytywnie zbudowany. Bardzo dziękuję. Widzimy się, słyszymy się za tydzień chyba, co? Znowu?
No nie wiem, czy wytrzymamy to tempo, szczerze mówiąc.
No bo ten odcinek jest taki trochę nam w las, ale tak. Ja bym był za tym, żeby był jednak za dwa tygodnie.
No to spróbujmy, jak się zepniemy i zrobimy sobie workflow w wersji profesjonalnej z minimalistycznym mistratami czasu. To
ja cię bardzo poproszę, żebyś nastawił swój mindset na taki skillset, żeby twoje toolsety dały
dobry
nam...
workflow.
Tak jest. Dzięki, Marcin, do widzenia, cześć i...
No, to papa.
To stop. To jak ci twoi uczniowie przyjęli ciebie, pana od angielskiego, jako nagle człowieka w dresach?
Jak zostałem dresiarzem.
Jak zostałeś dresiarzem.